Lechistan, czyli alternatywna historia Polski. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Nasz adres to lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Państwo do nas piszą różne listy z uwagami, z takimi propozycjami, też z konstruktywną krytyką, ale zacznijmy od tego, co pani Elżbieta napisała. Dzień dobry, lubię słuchać wypowiedzi znawców historii. Tego znawcy historii, jego entuzjazm i rzetelna wiedza imponują mi ogromnie, to Adamie, o tobie
bardzo najpewniej.
W ostatnich wypowiedziach wkradł mu się chyba jednak tak zwany czeski błąd. Nie przypominam sobie, by istniał w języku polskim wyraz pangieryk, kilkakrotnie użyty przez pana Balcera. Przypuszczam, że chodzi o panegiryk, bo w takim znaczeniu zostało to powiedziane. Z szacunkiem i podziwem dla obu panów. Dziękuję za audycję, pani Elżbieta. Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy, że tym mailem...
Ja bardzo przepraszam.
Jednak wpływa pani na jakość naszego programu.
To jest moja hakatumba.
Hakatumba pana Balcera. Pan Gierek jest hakatumbą pana Balcera.
Panie Gierek.
A
przepraszam.
Przy okazji, pani Elżbieto, podwójne podziękowanie, bo sięgnęliśmy do źródeł tegoż określenia. Oczywiście panegiryk to jest taki utwór, który ma wychwalać daną osobę. Czy to jest tekst pochwalny, czy to w ogóle wiersz może być, ale też list. Niektórzy twierdzą, że nawet toast wygłoszony przy stole może być panegirykiem. Skąd pochodzi to słowo? Panegirikus, święto publiczne, od greckiego panegirikos. Co to oznacza? Pane, czyli wszechne, powszechne, wielkie, może powszechne generalnie. A agyrys to nic innego jak eolska wersja agory, która to firma, dzięki której to firmie w ogóle ten podcast po części istnieje, za co bardzo dziękujemy panegirycznie agorze. A drugi list, który otrzymaliśmy, pana Waldemara.
Ale może nie czytaj całego, bo jest dość długi.
Panie Waldemarze, pozwoli pan, że tylko początek i tylko koniec. Chciałbym łaskawie prosić o naświetlenie tematyki pogranicza polsko-czesko-morawskiego od XIII do XVIII wieku, przepływów i przenikań. I tu propozycje i argumenty, dlaczego należy to zrobić, pan Waldemar wyłuszcza w liście, który kończy tak. Inny wątek to czescy uchodźcy ze Śląska do Wielkopolski. Niedawno natknąłem się w Kaliszu na osoby mające pamięć w rodzinie i nazwisko od około XVI wieku. Zatem ten pierwszy szeroki temat, a mianowicie pogranicze polsko-czesko-morawskie na przełomie kilku wieków przepływy i przenikania, jeśli znajdziemy tam, a patrzę w oczy głęboko Adamowi Balcerowi i jest taka możliwość, wątki orientalne, to prawdopodobnie prędzej czy później ten temat pojawi się.
Z tego, co pamiętam, pan Waldemar wspomina coś o Wołochach, tak?
Tak, bezpośrednim impulsem dla niego była informacja, że bardzo prawdopodobne, że mają bezpośrednie połączenie genetyczne z drobną szlachtą, która napłynęła z Wołoszczyzny.
Dobrze, to tutaj na chwilkę się zatrzymajmy. Polecamy panu Waldemarowi, żeby poszukał w poprzednich naszych podcastach, podcasty poświęcone Karpatom, gdzie było dużo naprawdę o Wołochach i mówiliśmy, że Wołosi przeszli przez Karpaty z Bałkanów aż na Morawy, gdzie powstała mała Wallachia, właśnie mała Wołoszczyzna, mała właśnie Wołochia i że tutaj mamy wątek orientalny, jeśli można tak powiedzieć. Przypominam, że wielu Wołochów albo Wlachów inaczej zostało na Bałkanach i było poddanymi Imperium Osmańskiego. Przenosili prawo wołoskie, które było i w Imperium Osmańskim i u nas w Karpatach, to samo. I ci Wołosi bardzo też się mieszali z Albańczykami, z których wielu było też pasterzami, góralami. W efekcie mamy też wpływy języka albańskiego, możemy zobaczyć w Karpatach naszych, o czym opowiadaliśmy. I kończąc, no Albańczycy, większość jest muzułmanami i mieli gigantyczny wkład w budowę, może mniej, ale w istnienie i ekspansję Imperium Osmańskiego. Więc tutaj mamy na pewno połączenie. Natomiast sam trójkąt polsko-czesko-moracki, przepraszamy pana Waldemara, dobrze powiedziałem?
Tak.
Ale to jednak nie jest nasza nisza.
I na samym końcu, chociaż dopiero za chwilę powiemy, o czym jest dzisiejszy podcast, jest drugą częścią tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, w największym skrócie, ale o tym za chwilę. Skoro jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, a raczej badamy te związki pomiędzy Wyspami Brytyjskimi, Orientem i badając ten związek, nie sposób okazuje się ominąć Polski, co pokazaliśmy w poprzednim naszym podcaście, namawiamy wszystkich do odsłuchania sobie, to przy okazji ja nie mogę sobie nie pozwolić na pewien drobny, dwuminutowy wtręt.
Ale nie aż dwu.
półtorej minutowy. Polska w sztukach Szekspira, to dla tych wszystkich, którzy pomyśleli sobie, no ale to Angole, jednak to jest Albion, a gdzie my? Otóż proszę państwa, my Polacy pojawiamy się u Szekspira i to w dodatku już od samego początku w Komedii Omyłek i tam jest zdanie, przysięgam, że jej łachmany i łój z nich wyciśnięty wystarczyłby na polską zimę. Więc już się tam pojawia, może nie my, no tak, ale nasz klimat.
Widać, że to sprzed tych zmian klimatycznych.
Sprzed, o, rzeczywiście. Ale jednak najczęściej wzmianki o Polsce i Polakach pojawiają się w Hamlecie, proszę państwa. Najdłuższym, chyba najbardziej znanym, najbardziej znanej rzeczy Szekspira. I tam w pierwszym akcie Horacy mówi he smote the sledded Polacks on the ice. I okazuje się, że znalazłem aż 6 różnych tłumaczeń na język polski tego zdania, chociaż to o nas, Polakach, tenże słynny Szekspir. I tak, tłumaczenie Leona Urlicha. W saniach Polaków wojował na lodzie. Maciej Słomczyński. Leżył pośród lodów Polaków na saniach. Józef Paszkowski. Kiedy po bitwie zaciętej na lodach rozbił tabory Polaków. Jan Kasprowicz. O lód roztrzaskał tabory Polaków. Jarosław Iwaszkiewicz. Wtedy, gdy gonił po lodzie Polaków. I Stanisław Barańczak. Rozkazy, aby rozgromić Polaków ciągnących na nas saniami przez lody. Jeśli ktoś z państwa, teraz słuchając podcastu Lechistan, tak został rzucony przez los i życie, że właśnie jest na Wyspach Brytyjskich, to proszę pamiętać, że jeśli ktoś na państwa jakoś krzywo spojrzy, to proszę powiedzieć, zacytować Szekspira, tak, że proszę to nie zadzierać.
Nie będziemy teraz zajmować się tłumaczeniem, że nie. Przy wszystkich ewidentnych brakach w edukacji geograficznej gigantycznego, wielkiego poety i pisarza Szekspira, to jest sporo związków polsko-duńskich, więc mogło mu się coś, że tak powiem, zlać w głowie.
No niestety, myślałem, że to nie padnie, ale rzeczywiście mówi się, że się po prostu pomylił.
Tak, mógł się po prostu
tak
pomylić.
Po ludzku.
Ale przypomnijmy, jak jesteśmy, bo nasz dzisiejszy podcast będzie o tym, naprawdę maksymalnie rozszerzymy horyzonty zgodnie z hasłem The Sky is the Limit, czyli że to niebo jest dla nas granicą. Bo opowiadaliśmy sporo o Polsce na osi północ-południe, Pomoście, to teraz państwu pokażemy, jak to ambasada angielsko-szkocka, XVII wiek, ma naprawdę globalną perspektywę i postrzega świat na zasadzie naczyń połączonych i w tej opowieści jest Polska, Turcja, Maghreb, Indie Zachodnie, to Karaiby, proszę państwa, i Indie właściwe wschodnie, czyli Półwysep Indyjski. Można pisać specjalne raporty, gdzie to wszystko się pięknie łączy. I ten, jak go nazwał czule Napoleon, perfidny Albion, ale są też tam Szkoci, żeby się oczywiście nie obrazili, może być nawet czasami, jest oczywiście obrotowy, jak to bycie, na tym polega bycie perfidnym i może być nawet częścią przedmurza, jak państwo zobaczą. Więc, ale głównie dzisiaj będzie globalnie.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Jak jesteśmy przy Szekspirze i literatury, że pięknej, to przypominam państwu poezji, właśnie jak pani mi zwracała nam słusznie uwagę, pani Ewa albo pani Elżbieta, przepraszam, pani Elżbieta chyba, tak?
O panegiryku napisała.
Panegiryku?
Tak, pani Elżbieta.
Pani
Elżbieta,
dziękujemy, bardzo dziękujemy, więc przypominam ten właśnie panegiryk, który się pojawił, który też...
Panegiryk.
Panegiryk. Panegiryk. Panegiryk.
Z cyklu Słynne Radiowe Ćwiczenia. Nie. Wszyscy słuchacze powtarzają
za nami.
Panegiryk.
No przypominam, że w poprzednim podcaście on się pojawił w jakim kontekście i to jest związane właśnie z tym, teraz nabieramy powietrza i z tym o Brytania, Brytania, rule the waves. Wypływamy z Royal Navy na szerokie wody i też z marynarką handlową, więc nie tylko Turcja, proszę państwa, tylko już mówiliśmy, też Iran. Jeśli ma być, jeśli kiedyś w Iranie będzie fajniejsza władza, nie ukrywamy naszej braku sympatii dla reżimu, za to darzymy sympatią naród irański, jego wielką kulturę i cywilizację, no to oczywiście jeśli będzie wspólne brytyjsko-irańskie obchody nawiązania stosunków, rozwoju relacji i tak dalej, to rodzina Shirleyów o której opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, bezdyskusyjnie musi być patronami, bo trzech Shirleyów, w tym Robert, przypominam, to właśnie ten, który budował potęgę wojskową Iranu, a następnie potęgę dyplomacji. No i gdzie przeszedł do literatury angielskiej, bo nie tylko Szekspirem ona stoi. Przypominam, Thomas Middleton, XVII-wieczny gigant, no nie formatu Szekspira, przepraszam, Thomasa, poeta wybitny i napisał właśnie poemat, wiersz pod tytułem Sir Robert Shirley and His Entertainment in Cracovia. Więc troszeczkę przepraszam za sarkazm, ale skojarzył, chciałem o tym jeszcze Państwu dzisiaj przypomnieć, żeby Państwo zobaczyli, bo Robert Shirley przebył do Krakowa, tam zostawił żonę, to był pierwszy kraj, do którego przyjechał z Persji ze swoją misją dyplomatyczną i z headquarters z Krakowa podróżował po okolicy i od razu mi się skojarzyło, że to nie jest audycja, tylko dla naszych rodaków Wielkiej Brytanii, ale też dla brytyjskich Robertów Shirleyów, sir, którzy masowo przybywają do Krakowa i tam mają dużo entertainment, ale nie wiem, czy mają taką wiedzę o literaturze angielskiej. Dobrze, ale nie robimy sobie już jaj, przepraszam, tylko ruszamy do Stambułu, gdzie jest Thomas Rowe, który pod koniec poprzedniej audycji się pojawił. Dyplomata wagi super ciężkiej, bardzo ważny w historii brytyjskiej dyplomacji, który, jak spojrzymy na jego biografię, jest ona niesamowita, bo trafił a. na Karaiby i między innymi Gujana, Delta Amazonki, tam podróżował, bo początek XVII wieku, proszę Państwa, no to Brytyjczycy, znaczy wtedy byśmy powiedzieli Anglo-Szkoci, bo to jest państwo, które się nazywa Anglia i Szkocja, jeszcze nie ma, przypominam, Wielkiej Brytanii, tak jak mamy różnicę, to my powinniśmy dobrze kojarzyć Unia w Krewie, Unia w Lublinie, to nie jest to samo, tak? Pierwsza Rzeczpospolita i Unia Polski i Litwy, więc na razie mamy Królestwo Anglii, Królestwo Szkocji z tą samą dynastią, Stuartami. Ale to, co jest ważne, no to wtedy powstanie, prawda, początek XVII wieku, Pocahontas kojarzymy, no nie będziemy mówić wszystkich historii Colin Farrell, Alicja Bachleda, Curuś, nie bawimy się aż takie szaleństwo, ale co, Anglicy i Szkoci w najróżniejszych miejscach zakładają pierwsze faktorie kolonii. Tak się zaczną Stany Zjednoczone i wtedy też rozwój na Karaibach, kolonii brytyjskich, początki i mamy kolejny bardzo ważny kierunek, perłę w przyszłym imperium, czyli Indie i cesarzowa Indii Wiktoria. Więc Thomas Rowe jest wszędzie. Można by go spytać troszeczkę świętej pamięci, mówił premier Oleksy do taksówkarza, który się spytał, dokąd jedziemy. Nie wiem, wszędzie mnie potrzebują. No to taki był właśnie Thomas Rowe, bo, proszę Państwa, właśnie i Indie Zachodnie, Karaiby. Następnie, kiedy powstanie w mieście Surat, które mogą znaleźć sobie Państwo na mapie Indii, północno-zachodnie Indie. Tam jest pierwsza angielska faktoria w 1612 Surat. Tam się zaczyna. Zaraz potem na dwór Jahangira, czyli władcy świata, przybywa wielkiego Mogoła, potężnego imperium panującego nad Indiami. Opowiadaliśmy o nich. Przybywa nie kto inny, tylko Thomas Rowe. Spędza tam 3 lata i zaprzyjaźnia się z Jahangirem. Myślę, że ta przyjaźń to też różne używki. No nie ukrywajmy, że na tym polega ciężka praca dyplomaty, więc zapewnia rozwój tej kolonii dzięki bezpośredniej relacji. Więc uznany i pisze znakomite wspomnienia, opisy Indii, które dzisiaj są źródłem informacji o Imperium Wielkich Mogołów, ale też przedstawił całą koncepcję rozwoju kolonii angielskich w Indiach, więc sama idea Indie to nasz kierunek ekspansji, to właśnie jego pomysł. I w tej kontekście myślę, że w Londynie ktoś pomyślał, no pan się sprawdził w obu Indiach, w tym szczególnie te muzułmańskie są fajne, z naszej perspektywy jego know-how, więc rzucimy go na odcinek turecki, bo jak spojrzymy na mapę, proszę spojrzeć sobie też coś takiego, że mamy coś takiego, że Aleppo, bardzo ważne miasto, które jest w Syrii, powiązane bardzo z naszym Lwowem, o czym robiliśmy audycję, handlowo. Więc mamy coś takiego, północ-południe, przez Stambuł, Gdańsk, Lwów, Stambuł, Aleppo, ale z Aleppo bierzemy, wsiadamy w karawanę i jedziemy sobie do Bagdadu. Z Bagdadu na dół, gdzie mamy Basrę, dwie wielkie rzeki, Eufrat i Tygrys. I potem stateczek i płyniemy przez cieścinę kluczową. Teraz Państwo się uczą geografii, bo Iran się troszeczkę zdenerwował i grozi różnymi konsekwencjami. Będzie się krzyczy, że będzie się mścił, ale przez Ormus są zaraz Indie północne, tak? Więc mamy, nie ma jeszcze kanału Suezkiego i nie mają Brytyjczycy jeszcze Gibraltaru, bo przypomnijmy, który jest kluczowy jeszcze, żeby przez Morze Śródziemne płynąć, a nie opływać. Nie ma Gibraltaru, sama nazwa arabska, przypominam, Góra Tarika, który podbił Hiszpanię, bo Brytyjczycy opanują go dopiero w 1713 roku. Więc z tego powodu, jak ktoś dostaje stanowisko ambasadora w Stambule, dostał w 1321, że od razu go rzucili na głęboką wodę i związaną z Polską, bo co, zaraz jest po wojnie polsko-tureckiej, wyprawiliśmy się, zrobimy o tym całą audycję, o tak zwanych awanturach mołdawskich, jak mieszaliśmy się w sprawy wewnętrzne lenników osmańskich i raz Osmanowie raz nas tolerowali, ale jak byliśmy za blisko Habsburgów, to mówiąc kolokwialnie, no dostawaliśmy, jak mówi się czasami młodzież, z liścia. I dostaliśmy, w tym roku mamy obchody patrona na roku, to hetman Stanisław Żółkiewski sejm ogłosił. Wielkie sukcesy pod Kłuszynem, gigantyczne zwycięstwo przeciwko Rosji, no ale zakończył swój żywot pod Cecorą, pokazuje gest obcięcia głowy, walcząc głównie z Tatarami, ale też Turkami i ludnością miejscową właśnie Wołochami, nazwijmy rzecz po imieniu, tu do pana Waldemara, żeby miał świadomość, że ktoś może z jego krewniaków kiedyś
obciął głowę Żółkiewskiemu,
brał udział w tak,
Dekapitacji
naszego hetmana, przytrzymywał go przynajmniej.
Także
tak?
Ostrożnie z tym poszukiwaniem własnych korzeni.
Nie, to też piękne.
Może też głowa wypaść z szafy. Tak.
Więc o co chodzi? Potem mamy bitwę pod Chocimiem. Bronimy się pięknie. To będzie ta pierwsza bitwa. Tam umiera nasz wielki inny wódz. Jan Chodkiewicz, hetman wielki litewski, i właśnie wtedy trzeba negocjować, tak, z Turkami pokój. Okazuje się, że wtedy Anglii zależy, dobra, przestańcie się bić między sobą, są ważniejsze sprawy na głowę, i Thomas Rowe się bardzo angażuje w te negocjacje. Więc widzą państwo, Indie zachodnie, Indie wschodnie, Stambuł, Polska. Ze Stambułu trzeba się zajmować też Aleppo, gadać z Persami, żeby dbać o karawany, które będą z Bagdadu też szły do Iranu, a może przez Iran, który panuje nad częścią Pakistanu i Afganistanu, dalej do Indii, gdzie już mamy kupców angielskich. Czyli mamy to, co mówiłem wcześniej, naczynia połączone. To nie są zamknięte monady. I tak myśli właśnie Thomas Rowe. Więc kiedy mamy, trzeba coś załatwiać, pamiętajmy, że Turcy też panują nad północną Afryką. Więc jak trzeba negocjować, żeby wydostać jeńców angielskich, szkockich z rąk piratów w Algierze? Thomas Rowe. No, nie wiem, czy James Bond na pewnym etapie nie powinien zmienić się na Sir Thomas Rowe. Więc Thomas Rowe zajmuje się też na przykład wsparciem dla Gabora Bethlena, księcia Siedmiogrodu walczącego z Habsburgami. Tutaj no mamy ten problem, że my akurat wysyłamy na niego Lisowczyków, odpowiednik Tatarów naszych polskich, na Gabora Bethlena, i w efekcie, jak to wszystko weźmiemy, to widzimy, że Thomas Rowe jest politykiem, który będzie przez 8 lat prawie, nie, 7, przepraszam, ambasadorem angloszkockim w Stambule, a potem przez rok będzie ambasadorem u nas, w Polsce. I między innymi zasłużył się, żeby doprowadzić do rozejmu w 1629 ze Szwecją, gdzie Gustaw Adolf, wielki wódz szwedzki, podpisał ten rozejm. A zabity w 1632 Gustaw Adolf w bitwie pod Lucen, jeden z największych władców i też Szwecji i najwybitniejszych dowódców w dziejach świata. Tutaj wątek bałkański, bo najprawdopodobniej panowie w krawatach, czyli Chorwaci i Serbowie z pogranicza wojskowego habsburskiego tutaj dokonują dekapitacji. Oni też mają korzenie wołoskie, więc pan Waldemar może być dumny z tego, że na różnych etapach w jego rodzinnej historii może ktoś... Dokładnie. Więc wracając, więc o co chodziło Anglikom znowu? Nie bijcie się między sobą. Gustawa Adolfa trzeba skierować na Habsburgów. Torpedo los, żeby włączył się w wojnę 30-letnią i walczył z Habsburgami, bo kto jest mimo wszystko największym wrogiem wówczas? Wówczas jeszcze Hiszpania. Przez 20 parę lat był spokój z Hiszpanią, Anglia ma spokój, ale w 1625 zaczyna wojnę Hiszpania z Anglią. Jedną z mniej ważnych i tak dalej, bo potem głównym wrogiem będzie Francja. Ale chodzi o to, że Habsburg to nie ma znaczenia hiszpański czy austriacki. Papista. Tak. Plus ważniejsze. No jest walka o poważniejsze sprawy niż tylko religia. Pieniądze, władza, terytorium. I tutaj pojawia się coś tak, jak jesteśmy przy terytorium, to żebyście, proszę się nie zakochać w panie Thomasu Rowe, bo mamy też relację, że z tego swojego, z tej placówki w Stambule, bo jak jest w tym, negocjuje ze Szwedami, to na przykład hetman Koniec Polski, wielki polski wódz Stanisław, bardzo mu dziękował za wsparcie w negocjacjach, zaangażowanie w negocjacje z Turcją Polski. No ale no wiedzą państwo, jak to jest w dyplomacji, przywołuje stare powiedzenie Napoleona o perfidnym Albionie, więc Thomas Rowe wymyślił taką koncepcję. No dobra, najkrótsza droga jest ewidentnie, bo mówimy, nie ma kanału Sueskiego, nie ma Gibraltaru jeszcze, najkrótsza droga jest przez Polskę. Mamy tam naszych Anglików, Szkotów w różnych miejscach, mieszkają, handlują, żyją. No więc, jeśli Zygmunt III Waza tak bardzo kocha Habsburgów i się żeni z habsburskimi dziewczętami, to robi samo w przypadku syna i taki chce być arcykatolicki, jeśli Szwecję by chciałby nawrócić na katolicyzm, to nam się to nie podoba z perspektywy purytańskiej. I ze względów biznesowych, nie tylko ideowych, warto się zastanowić nad scenariuszem, że jeśli ta Polska i Litwa będą tak, mówiąc kolokwialnie, fikały, robiły problemy, za bardzo się przyjaźniły z Habsburgami, no to wtedy najlepszą opcją jest rozbiór, proszę państwa. Jedna z pierwszych koncepcji rozbioru naszej ojczyzny to koncepcja Thomasa Rowe'a, który zakłada, że północ Szwedzi Prusacy z Brandenburgią, a południe da się Siedmiogrodowi i Turkom i Tatarom. A pomiędzy będzie się rozwijać, jak on pisał, przecież jesteśmy w Gdańsku, Toruniu, Warszawie, Kazimierzu nad Wisłą, Lublin, Przemyśl, Lwów, Jazłowiec, Kamieniec Podolski. Wszędzie są nasi. Faktorie. To wygląda tak, jakby państwo spojrzeli na mapę Indii XVII-wiecznych, gdzie coraz więcej powstaje faktorii angielskich i mamy szlaki. No to warto, żeby na tym szlaku był porządek. Law and order.
Ale jak to się nie udało na szczęście?
Dokument trafił tylko do archiwów dyplomacji brytyjskiej. Nikt nie wpadł na pomysł, ale przypominam, że potem pierwsze koncepcje krojenia naszego kraju to są lata 50., już tak na poważnie, XVII wieku. No i jest Szwecja, jest Brandenburga, jest Siedmiogród. Ale wtedy na szczęście Tatarzy byli po naszej stronie. I po naszej stronie byli Turcy osmańscy, którzy pana Rakociego za to, co robił, no bardzo go bolało, tak to nazwijmy. Sprawili mu dużo, dużo cierpienia. Bo chcieli, żebyśmy byli. To jest ten paradoks. Nie chcieli, żeby nas zdominowali Szwedzi, szczególnie Rosjanie. Tak? Czyli widzimy, że to jest co? Widzimy angielskie balance of power. Jesteśmy na wyspie i coś takiego. Ale na czym zbudowano potęgę brytyjską? Na handlu. To jest mocarstwo handlowe. Wielka marynarka, nie tylko Royal Navy, ale również marynarka handlowa. Więc z tego powodu przypomnijmy, że mamy kolejny niesamowity dokument. Lata 70. XVII wieku, znowu w Stambule, znowu w ambasadzie brytyjskiej, angielsko-szkockiej, przepraszam, powstaje dokument pod tytułem Refleksje na temat Polski, Turcji i państwa tatarskiego, wskazujące, że honor i pomyślność jego królewskiej mości, His Majesty, handel i produkcję tychże królestw, jak i również korzyści z plantacji w zachodnich Indiach, Karaibach, można znacząco umocnić. Długie, ale o co chodzi? Jak połączyć Karaiby, Polskę, Turcję i Tatarów? Można? Można. Jak to robimy, proszę państwa? Ano tak. Pierwsze. Zabiegi mediacyjne o traktat pokojowy pomiędzy Wielkim Sułtanem a Królestwem Polski. Bo mamy wtedy wojnę. Przypominam, polsko-turecką, 1672-76. Nie chcą, żebyśmy się tłukli między sobą, bo trzeba też handel kombinować z handlem i tak dalej. Poza tym to znowu balance of power. A druga sprawa, biznes. Jaki? Nawiązanie kontaktów handlowych z państwem tatarskim, chodzi o Hanat Krymski, gdzie znajdą zbyt szerokie sukna, bo tekstylia to potęga angielska, a korsarze, i tu różni są wymienieni, w tym tangierscy, Tanger, proszę państwa, to jest miasto w Maroku, gdzie Anglicy, ja nie żartuję, wiele osób nie jest tego świadomych, ale taka jest prawda, panowali w latach 1661-1684, dostali to miasto w Wianie od dynastii portugalskiej ze względu na małżeństwa, koligacje, więc kilkadziesiąt lat panują nad tym miastem i generalnie Magreb słynie z czego? Z piratów. I w tych wśród tych piratów i w Algierze, i w Maroku spotkamy Anglików, którzy przechodzą na islam, i Anglików, którzy nie przechodzą na islam, i mówiło się właśnie o turecko-protestanckim sojuszu, służą po prostu jako piraci pod flagą z półksiężycem. Albo w Algierze, albo w Maroku. Ale jaki jest pomysł? Że ci korsarze będą brali niewolników, których złapią Tatarzy krymscy, nazwijmy rzeczy po imieniu, Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Wołosi, więc nie tylko obcinanie głowy, i przewiozą ich gdzie?
Do Tangeru.
A stamtąd? Karaiby, proszę państwa. Więc jak państwo spotkają się z przejawami rasizmu wśród swoich rodaków, mówiąc, o, proszę, Afrobrytyjczyk, hi, 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 ha, 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 z Jamajki, hi, 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 ha, 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 atom i Brytyjczyk, to mogą państwo zawsze tak go skontrować, a wiedzą państwo, że był taki pomysł, żebyśmy razem na tym polu trzciny cukrowej ciężko pracowali, wycinając i budując podstawy Imperium Brytyjskiego. Więc, proszę państwa, no to jest innowacyjne myślenie w biznesie i w dyplomacji. Z Tatarami krymskimi za sukna Polaka, Ukraińca, Białorusina, Czerkiesa, no przecież grunt, żeby dobrze pracował. Rosjanina, pyk, na stateczki, do Tangeru, i z Tangeru przewozimy do na Karaiby. Mamy kolejny motyw, tutaj jak jesteśmy przy angielskich dyplomatach, proszę pamiętać o tym, że jest też, żeby nie było, że tylko nas chcą kroić, ale że nas też często doceniają, albo, co zaraz pokażemy, mają wkład w wizję Polski jako przedmurza. Więc jak mówiłem, obrotowy. Kiedy nas doceniają? Jest znakomita historia Imperium Osmańskiego, napisana przez Paula Ricoeur, który sam był pochodzenia francuskiego, hugenot, czyli protestant. Uciekł do Anglii, zrobił karierę w dyplomacji, był konsulem na przykład w Smyrnie, czyli dzisiejszy Izmir w Turcji, jak będą państwo na wakacjach. I zaprzyjaźnił się w Stambule z Wojciechem Bobowskim albo Ali Ufki Bey. Znakomity tłumacz, ale też z Lwowa, protestant, wzięty w jaser, znakomita kariera, tłumacz nadworny, ale równocześnie co tłumaczy? Robiliśmy o nim audycję, ale przypominam, no, tłumaczył ówczesnych wybitnych twórców XVII-stowiecznych myślicieli europejskich na turecki. Pierwsze tłumaczenie Biblii na turecki. Jedna z pierwszych, bardzo ciekawy traktat o islamie, przybliżający na spokojnie islam, on sam jest muzułmaninem, po łacinie. Tłumaczy też jedna z pierwszych gramatyk i plus olbrzymie znaczenie dla tureckiej muzykologii, w historii muzyki, bo on sam komponuje, łącząc chóry protestanckie, Luther byłby szczęśliwy, z muzyką tradycyjną osmańską, ja nie żartuję, a oprócz tego sam, co bardzo ważne, zapis nutowy muzyki tureckiej, tradycyjnej, więc olbrzymie znaczenie. I on często jest taką osobą, wie co, chodź, ja cię czegoś nauczę do tych właśnie. I między innymi bardzo pomógł Rico w wydaniu monarchii, napisaniu dzieła, które się nazywa Monarchia Turecka. Ona wyszła w Słucku, na Białorusi, w drukarni Radziwiłłów. Olbrzymim powodzeniem się cieszyła. W 1678 przetłumaczono oczywiście na polski, żeby pokazać państwu, Jan III Sobieski zamówił dla siebie i na dwór 100 egzemplarzy. O. Więc generalnie, no jak folder turystyczny. I w polskiej przedmowie tłumacz podkreśla bardzo aktualność książki. Jak pisze sam, kiedy tureckiej wojny pogróżka po wszystkich stronach ojczyzny naszej zabrzmiała, abyśmy wiedzieli, z jakimi ludźmi sprawę mieć będziemy. Czyli znaj wroga swego. Ale co zaznacza jednocześnie nasz tłumacz, jest bardzo dumny, że angielskiemu autorowi bardzo pomógł Wojciech Bobowski, którego Ali Bey ówki jest nazwany Polakiem. Bisurmanin, pochaniec, ale teraz już Polak. Bo się zasłużył. A sam Rico w swoim dziele pisze, że Turcy nas darzą, mimo że się z nami tłuką, darzą nas szacunkiem i sympatią. Więc mamy, widzą państwo znowu, angielski dyplomata, ale z innej strony, bo ze strony naukowej pokazuje, opisuje Imperium Osmańskie, w tym relacje Imperium Osmańskie, w tym z Polską, w czym bardzo mu pomaga Polak. A teraz na okopie Świętej Trójcy Union Jack obok nas, czyli pokażemy trochę, żeby państwo zobaczyli, że nie tylko, żeby państwo nie odnieśli wrażenia po tej audycji, Jezus Maria, perfidny Albion, pan Adam opowiedział, że oni chcieli nas pokroić. nie pierwszy już raz, tak, nie pomogli.
Albo wiaser
tak
wziąć razem
z tatarami. Albo wiaser wziąć i zesłać się z tymi murzynami, żebyśmy na Karaibach, na plantacjach. Moment. Proszę państwa, więc co jest? Mamy, proszę pamiętać o tym, że Anglicy i Szkoci, Irlandczycy służą w Wojsku Polskim w XVI-XVII wieku i walczą ze wszystkimi, w tym... Przypominam postać z literatury polskiej, Szkot Ketling z Pana Wołodyjowskiego, tak? Zginął podczas oblężenia Kamieńca, gdzie był dowódcą artylerii. No w naszym stylu wysadza się, tak? Krzycząc banzaj, prawda? Więc no złożył przysięgę, jest prawdziwym samurajem szkockim, tak? Mamy podziw dla Sobieskiego, tutaj dla naszych rodaków. Proszę pamiętać, Robert Wiener, Lord Mayor z Londynu, czyli burmistrz Londynu, w 1674, po tym jak Sobieski pokonał Turków pod Chocimiem, postawił pomnik przed ratuszem, który przedstawiał Jana III Sobieskiego tratującego Turka. Trochę w tym stylu, który stoi w łazienkach. Ale potem, co dobre, pomnik jest dzisiaj, muszą państwo wsiąść w pociąg i pojechać do Yorkshire, tak jak te pieski, to daleko na północ, do posiadłości potomków pana Wojnera, gdzie stoi ten pomnik, został przeniesiony, tylko teraz, ja nie żartuję, zmieniły się czasy, więc zastąpiono tak, Sobieskiemu wzięto głowę króla Karola II Stuarta, czyli restytucja monarchii, a kogo tratuje? Turkowi zdjęto głowę, tratuje Oliwiera Cromwella. Czyli Cromwell ma swój pomnik w Londynie, ale mamy inną odpowiedź historyczną. Mamy zderzenie różnych narracji. I też tam jesteśmy w tle. Ten pomnik do dzisiaj stoi. Czyli mogę państwu powiedzieć, bo było dużo o obcinaniu głowy, że do głowy mamy Sobieskiego, a reszta to nie on. I do głowy mamy Turka, a reszta to nie on. Dobra. Poland Street w Londynie. Byłem. Myślę, że wielu rodaków też było. Chyba, dobrze pamiętam, na Soho chyba jest. Zawdzięcza swą nazwę zwycięstwu pod Wiedniem, tak? Wiktorii Wiedeńskiej. Jeden z wówczas właścicieli pubu, typowo angielski wynalazek i szkocki, nazwał swój przybytek pod polskim królem. No i tak się już przyjęło. I stąd mamy Poland Street. Mamy też poezję na ten temat. Alexander Tyler prawdopodobnie brał udział w bitwie pod Wiedniem, szkocki poeta. Kilka utworów na cześć Sobieskiego. Oto próbka. To na pewno, myślę, że to jak dla naszych
rekonstruktorów
właśnie. Czasami mam, przepraszam, naprawdę problemy z wymową. Więc oto próbka. Mężnego króla polskiego konnica skrzydlata. Nagle rusza do walki, jak huragan zmiata mahometańskie dusze. Konie z furią wściekłą tratują, kopią, gryzą z ziem, czynią z piekło. Prawda? Piękny. Alexander Tyler, proszę państwa. Ale, co ciekawe, tworzy taki obraz Sobieskiego jako wielkiego wodza, naprawdę giganta, tylko na zasadzie, że on łączy różne przeciwieństwa. Więc on jest połączeniem Cyrusa Wielkiego, władcy perskiego, i Aleksandra Wielkiego. Problem jest tylko, że Cyrus żył 200 ponad lat wcześniej. Potem Pompejusza i Cezara walczyli ze sobą, ale byli wrogami. Oraz Hannibala, pamiętają państwo, Kanany, wielki sukces, wódz kartagiński kontra Scypion. No to przepraszam, aż się ciśnie na usta pytanie, to co, Sobieski jest połączeniem Sobieskiego i Kara Mustafy? Albo Sulejmana Wspaniałego, jeśli chcemy jeszcze lepszego, powiedzmy, władcy z XVI wieku? No coś jest na rzeczy. Bo on jako gigantyczny wóz praktycznie łączy w sobie najwybitniejszych wodzów. Więc mamy kult Sobieskiego. Ale jak już jesteśmy przy... Bo ten odcinek widać nam, ten podcast był, można powiedzieć, w jego tle, bo ewidentnie ta obcinanie głów. No nie ukrywajmy. I tak kończymy, żeby pokazać państwu, że praca dyplomaty to nie jest tylko pisanie wspomnień. Przepraszam. Nagrywałem na żywo, więc łyk czaju, mówiąc z tureckiego, ale właśnie ze słowami niepochodzącymi z języka tureckiego, jeśli chodzi o herbatę. Więc czasami praca dyplomaty to naprawdę ciężki, niebezpieczny kawałek chleba, również angielskiego. Nie pisze się tylko planów rozbioru Polski. I tutaj mamy bardzo ciekawą postać i znowu motyw też przedmurza, czyli pan Lawrence Hyde, doktor jak doktor Hyde, angielski pisarz, mąż stanu, który właśnie był często posłem na, i to bardzo ważne misje, Ludwik XIV, przybywa do nas jako ambasador i był szwagrem króla Jakuba II Stuarta. To przepraszam bardzo, dobrze skoligacony, tak to nazwijmy. I gdy król Jakub został królem, Haidt na przykład otrzymał stanowisko lorda skarbnika. To jest, przypominam, cztery najważniejsze ministerialne stanowiska w rządzie brytyjskim. No i będąc w Polsce, koło Lwowa, dziś zresztą pełni to stanowisko brytyjski polityk konserwatywny pochodzenia pakistańskiego, muzułmańskiego. No i przybywa do Lwowa i tam koło Lwowa oczywiście stara się dostać do Sobieskiego. Nie najlepszy jest, że tak powiem, ze znajomości lokalnych obyczajów Turków, Tatarów i tak dalej, szczególnie Tatarów, więc stwierdził, że po rycersku wysyła herolda do obozu nieprzyjacielskiego, by uzyskać pozwolenie na przedostanie się do oblężonych Polaków. Zapewnia, że będzie żelazny list, będzie zachowywał się porządnie. No więc wszyscy mu mówimy, nie, Tatarzy to nie do końca tak i tak dalej, trzeba mieć określone znajomości i tak dalej, że nie z Turkami jeszcze jakoś się uda, ale z Tatarami nie. A on mówi, wspaniale ubrał sześciu Wołochów, do tego znowu, przepraszam, tłumacz, Radziwiłł miał mu dobra, ale to była inwestycja typu, Radziwiłł pewnie się przyżegnał i mówił, dobra, zatrudniaj następnego. Więc nieszczęśnicy zostali przechwyceni przez Tatarów. No, herold bardzo dużo tłumaczył.
Nieskuteczny.
Tłumacz tłumaczył na i tak dalej. Ścięto wszystkim głowy i zaniesiono je, by otrzymać w zamian zwyczajową nagrodę, czyli złoty dukat za każdą głowę. No więc proszę państwa, tym aspektem kończymy. Biznes.
Potoczyły się
po
głowy.
Po prostu, tak, potoczyły się głowy i za każdą głowę, proszę państwa, można zarobić złotego dukana. Nie zachęcamy nikogo ze słuchaczy do...
Aczkolwiek zachęcamy do słuchania...
Zarabiania pieniędzy w ten sposób.
Zachęcamy do słuchania naszego podcastu i poszerzania swojej wiedzy, bo znajomość lokalnych obyczajów
jest ważna,
może być naprawdę niezbędna do przeżycia. Przypomnę, że państwa listy są mile oczekiwane. To Lechistan, Małpa, to .fm. Proszę pisać lechistan@to.fm. O czym mamy powiedzieć, co zrobić lepiej, jak państwo sobie życzą, żeby skręcała ta audycja, w którą stronę. Wszystkie państwa propozycje będziemy brali
już
na poważnie.
Już zapowiadamy, przepraszam, że przerywam, następny podcast będzie o motywie Alhambry, Andaluzji w kulturze i literaturze polskiej.
Czyli naprawdę będzie gorąco w środku zimy.
Ale wiele z państwa może nie jeździ tylko na narty, tylko na przykład jest teraz taka moda, ja też jej ulegam, że jeździ się do tak zwanych ciepłych krajów, czyli basen Morza Śródziemnego na wakacje zimowe. Więc będą państwo przygotowani.
I na następny odcinek podcastu Lechistan, czyli Alternatywna Historia Polski, zapraszam...
Adam Balcer.
Zapraszam również Paweł Sulik. Do usłyszenia.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.